Ludzie i pieniądze.
W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni, co z wynagrodzeniem za skróconą godzinę i po co nam te zmiany czasu, jaka jest szansa, że w końcu pozbędziemy się ich na dobre. Ciekawe badania: na rynku pracy dominuje umowa o pracę, a na zleceniach w większości pracują kobiety. Dofinansowania dla małych i średnich firm na polepszenie zdolności badawczo-rozwojowych. Czy firmy będą zainteresowane i czy staną się dzięki temu bardziej innowacyjne? A ceny mieszkań mają być jawne i trafiać na rządowy portal. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca akademicki WSB Merito. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No a zaczynamy od zmiany czasu, która już tutaj zaczyna nas trochę denerwować. Chyba w nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na letni. Wskazówki zegarów przesuniemy z godziny drugiej na trzecią, co oznacza, że pośpimy godzinę krócej albo się później obudzimy po prostu.
Właśnie. Ja zamierzam spać tak samo długo.
A nawet dłużej, ja tak samo.
Tylko się obudzę później.
To Andrzej Chmielecki mówił. W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października. Wczoraj rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen przyznała, że projekt dyrektywy znoszącej zmianę czasu utknął na poziomie decyzji państw członkowskich i zaapelowała do polskiej prezydencji o wznowienie dyskusji na ten temat, więc widać, że te zmiany czasu doskwierają nie tylko nam, jednak chyba jest wola, żeby zakończyć dyskusję w tej sprawie i coś zrobić. Pytanie do państwa: zmiana czasu za i przeciw, czy dzisiaj są jakiekolwiek przesłanki, by te zmiany czasu kontynuować?
Oczywiście, że tak.
Nie kontynuować.
Może źle,
Joanna Bojarska.
Może źle tutaj sformułowałam odpowiedź już na, czy kontynuować, czy nie, nie kontynuować. W sensie nie chcemy takich perturbacji dla zdrowia człowieka, bo ja bardzo blisko pracuję z menadżerami, też w takiej części troszeczkę pracy nad energią własną, również nad dobrostanem. I to, co jest faktycznie bardzo mocno podejmowane też przez naukowców, przez psychologów, psychiatrów, że każda zmiana dobowa dla człowieka nie jest dobra. I jeżeli mówimy o zmianie czasu z zimowego na letni, no to jest zaburzenie naszej, i odwrotnie, to jest zaburzenie nawet naszej dobowego funkcjonowania i też dostępu do światła przede wszystkim. Wszystkie badania naukowe na to wskazują, że konsekwencje są naprawdę bardzo poważne, aż byłam sama zaskoczona, bo jak obserwuję też, powiedzmy, młodzież, mam córkę prawie 18-letnią i ona mi mówi: wiesz, mamo, jak ja rano wychodzę do szkoły, to jest ciemno i wracam po tej szkole, jest ciemno, to jak ja mam to słońce, to światło naturalne zdobyć?
Tak? Człowiek jest ciągle w depresji.
Ciągle jest w ciągle depresji. Mało tego, właśnie te badania się przyczyniają do tego. Oszacowano, że nawet do 15%. A no, ludzie zapadają częściej na depresję, aniżeli po prostu w krajach, w których nie ma, a są kraje, gdzie nie ma takiego właśnie przestawiania czasu.
Szczęściarze.
Mówi się mniej więcej, że 2 do 3 tygodni.
Tomasz Smorgowicz.
Trwa czas dostosowania się organizmu do tejże zmiany. No, model zmiany czasu jest modelem no co najmniej archaicznym. Mówimy tutaj o poprzednim wieku, jego początku. W Polsce to jest lata mniej więcej zaraz po pierwszej wojnie światowej. I wtedy pewnie moglibyśmy doszukiwać się jakichś argumentów, głównie ekonomicznych, bo mnie zawsze te najbardziej interesują, czyli oszczędność energii, czyli też kwestia większej ilości światła, efektywności, bezpieczeństwa też społecznego, no bo jeśli jaśniej, to mniej przestępstw i zagrożeń. Natomiast no, żyjemy 100 lat później, więc trzeba ten system wreszcie dostosować, bo dzisiaj nie mamy tej oszczędności energii, albo jest ona na tyle minimalna, a koszty, które ponosimy ze względu na zmiany czasu, są zbyt duże. No i tu Pewnie trzeba by przede wszystkim przywołać koszty logistyczne i informatyczne, dlatego że generuje ta zmiana bardzo dużo zamieszania na rynku. Trzeba dostosować oprogramowanie, czas pracy, etc., etc. Tu moglibyśmy
transport
mnożyć.
To
oczywiście,
kłopota.
Więc tu moglibyśmy mnożyć, natomiast ja mam taką cichą nadzieję, że polska prezydencja, iż zapowiedziała, będzie starała się do końca swojej kadencji dopilnować jednak, żeby dyrektywa została wprowadzona, ale jak to dyrektywa, zobaczymy, co będzie działo się indywidualnie w krajach członkowskich, także trzymajmy kciuki, jednak, że powrócimy już dzisiaj do takiego bardziej nowoczesnego sposobu myślenia.
Z tego, co mi wiadomo, w krajach członkowskich Unii jest konsens co do tego, żeby przejść na jednolity czas. Już bez tych zmian na letni i zimowy. Tylko że większość krajów nie może uzgodnić tego, który to będzie dla Unii ten czas. Zimowy czy letni? To tak. Kraje na wschodzie Unii mówią jedno, kraje na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego mówią drugie i trudno im znaleźć wspólny punkt. W związku z tym, no ale myślę, że tu jest jednak szansa, jest wzmożenie zresztą tych kontaktów, konsultacji, no, głównie związanych z konfliktem na Ukrainie, ale jest jednak dużo przy okazji. Są okazje, żeby zahaczyć ten temat i żeby rzeczywiście do czerwca dociągnąć, przynajmniej uzgodnić jakieś wspólne stanowisko, takie, gdzie jest znacząca większość, powiedzmy 80% krajów wybiera jakiś wariant, to potem będzie tylko kwestia, żeby przekonać te pozostałe, tę mniejszość. No. Natomiast póki co jednak nie ma takiej asymetrii w poglądach i to jest przyczyną faktyczną, że ta dyrektywa jest w zamrażarce.
A z drugiej strony, jeśli zostalibyśmy przy którymś z tych czasów, to który państwa zdaniem wydaje się najlepszy? Zimowy czy letni?
No chyba ten letni.
Letni.
Trochę więcej światła
tak,
mamy.
Tak, zdecydowanie
słońca,
letni.
Słońca, tak.
No zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Też mówiono o tym, że najważniejsze, żeby w ogóle zostawić jeden z tych czasów i niech każdy kraj unijny sobie zostawi taki, z którym mu jest najlepiej. No potem trzeba byłoby jakoś w ramach Unii Europejskiej zgrać się i przystosować do tego, że każdy kolejny kraj może mieć albo zimowy, albo letni. No, zobaczymy, na czym to się zakończy. Jeszcze takie pytanie, bo co z wynagrodzeniem za skróconą godzinę czasu pracy w nocy? No bo się okazuje, że osoby, które pracują na nocną zmianę, mają tam dodatek 20% większej stawki za każdą godzinę przepracowaną. Kodeks pracy tutaj nie reguluje kwestii związanej co z wynagrodzeniem. Czy pracodawcy powinni po prostu dalej zapłacić tak, jak płacili, czyli za 8 godzin pracy, czy jednak za 7, a co z tym pracownikiem, jakie on miałby szanse w walce o zwrot pieniędzy za tę jedną godzinę, która no nie z jego winy, bo taka zmiana mu akurat przypadła w noc z soboty na niedzielę, kiedy nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni i pracował o godzinę krócej. Co z tym można robić?
Tu jest prosta sprawa. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest urzędowa zmiana, także sama pani redaktor o tym powiedziała. Natomiast dodatek za pracę w porze nocnej, no, faktycznie nie przepracował tej jednej godziny, no to tego dodatku nie będzie.
No, w przypadku na przykład osób zatrudnionych na umowę o pracę, taką mamy większość jednak w naszym kraju, a poza oczywiście pracownikami sezonowymi, gdzie tam te umowy cywilnoprawne mają zastosowanie. W przypadku umów o pracę to pracodawca niestety pokrywa ten koszt i jest to stawka miesięczna, obliczana jako kwota brutto, wyliczana od tego kwota netto. Przy założeniu kodeksowego kodeksowej liczby godzin w miesiącu do wypracowania, no i tyle. Chyba że prawo będzie stanowiło inaczej, czyli zajdą zmiany w kodeksie w odniesieniu do, jak już pracujemy nad tą zmianą czasu, to być może tutaj też będzie jakieś założenie, jak to inaczej rozliczać. Niemniej jednak w tej chwili ten koszt ponosi pracodawca.
A skoro już mówiliśmy o rynku pracy, ciekawe badania na temat rynku pracy ostatnio się pojawiły. Okazuje się, że dominuje u nas umowa o pracę. Takich umów pracodawcy zawierają aż 77% ogółu osób pracujących. Prawie 2,5 miliona Polaków pracuje na umowach zlecenie lub pokrewnych. Na zleceniach w większości pracują kobiety, wynika z ostatniego raportu Grupy Progres, chociaż nie jest to jakaś przeważająca, ogromna przewaga. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w czwartym kwartale ubiegłego roku liczba osób pracujących wynosiła w naszym kraju 17 milionów 247 tysięcy osób. No i 2,5 miliona Polaków na zleceniach i pokrewnych umowach. To dużo czy mało, czy to dobrze, czy źle?
No to chyba trudno mówić o tym, co jest tu i teraz, bo wszyscy, jak tu siedzimy, czujemy, że następuje pewna transformacja tego rynku pracy i dostosowywanie się do dzisiejszej gospodarki, która, tak jak i cały świat, i w kontekście ekonomicznym, jak i społecznym, niezwykle jest dynamiczna. No więc ta gospodarka także jest dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna. I dzisiaj chyba to jest jedyny konstans tak naprawdę tej całej sytuacji. Zatem rynek pracy w bardzo mocny sposób wizualizuje tak naprawdę, w jaki sposób dzisiaj pracownicy chcą bądź muszą dostosowywać się do oczekiwań swoich pracodawców, którzy jasno wykazują tak naprawdę, że dzisiaj już nie sposób i o pomiarowanie tak naprawdę godzin przepracowanych w ramach świadczonej umowy o pracę jest tym elementem kluczowym do oceny, ale faktycznie wykonana praca, zadania, które zostają powierzone, czy chociażby kwestie też dostosowywania się do elementów technologicznych, do elementów automatyzacji, cyfryzacji, czy zmian, które w coraz większym stopniu zaczynają zmieniać nasz rynek pracy, bo tak jak rozmawialiśmy też kilka tygodni temu, dzisiaj gospodarka jest jedną wielką enigmą, wobec której nie wiemy tak naprawdę, w jaki sposób będzie wyglądała za lat 10, 20 i 30. Zatem my, jako pracownicy, będziemy musieli dostosować się do tego, w jakim kierunku będzie podążała dzisiejsza gospodarka. Drugą kwestią, która jest tutaj niezwykle też istotna, jest kwestia społeczna tego aspektu. Jak doskonale obserwujemy też w kontekście dostosowywania organizacji do kwestii zrównoważonego rozwoju, dzisiejsi pracownicy, czyli ci najważniejsi interesariusze, coraz mocniej i w sposób bardziej deklaratywne zaczynają mówić, że chcą zmienić relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, chcą pracować w sposób zupełnie inny. Zatem dzisiaj rozumienie umowy o pracę, tej cywilnoprawnej, tej niestałej, a rozumienie tego 10 czy 20 lat temu jest diametralnie różne i bardzo często dzisiaj osoby w czasie zatrudnienia jasno wykazują, że nie interesuje już dzisiaj ich umowa o pracę, która w jakimś sensie według prawa pracy, przynajmniej tego lokalnego, wiąże im ręce i nie daje możliwości do rozwoju, a zaczynają myśleć o kontraktacji, zaczynają myśleć o wielu pracodawcach i zaczynają myśleć o tym, żeby samodzielnie tworzyć swego rodzaju przedsiębiorstwo, nawet jeśli ono nie jest sformalizowane, to pracować z wieloma podmiotami na projektach i na różnych zadaniach.
Ja myślę, że na ten problem musimy spojrzeć z, tak jak powiedział tutaj pan Tomasz, z kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa pracodawcy, czyli w takiej dobie ciągle zmieniającego się rynku pracy, ale też i sytuacji geopolitycznej, zatrzymanie tych najlepszych pracowników stało się kluczowe, dlatego że po pierwsze musimy być konkurencyjni, bo już mamy wyzwania, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby najlepsi ludzie od nas odchodzili, w związku z tym są umowy o pracę w większości. Wyzwania inne, aniżeli to, że prowadzimy biznes, bo wchodzi AI dosyć mocno, dosyć silny. Więc zmieni to naprawdę bardzo postrzeganie w ogóle funkcjonowania firm, rynku pracy, zawodów, które funkcjonują, które za chwilę nie będą funkcjonowały i tak dalej. Pracodawcy mierzą się z tym dzisiaj, że w momencie, kiedy faktycznie te rozwiązania, bo one już wchodzą, sama jestem na etapie B&R, które obroniłam w parku technologicznym, z czego się bardzo cieszę. W związku z tym to też jest ciekawe rozwiązanie AI i myślę, że dużo firm również idzie w tym kierunku. W związku z tym zatrzymanie teraz tej wiedzy w organizacji, bo nie wiemy, co będzie za chwilę, za rok, za dwa, jest kluczowe dla pracodawców. I tutaj mamy też taką odpowiedź też rynku po części, czyli druga perspektywa pracownika. Mówi się bardzo dużo o zmianach technologicznych, które wchodzą. Mamy z jednej strony Manusa, mamy odpowiedź Google. Istnieje taki troszeczkę niepisany wyścig dużych korporacji, jeżeli chodzi o rozwiązania. I teraz ten pracownik to obserwuje i zaczyna się zastanawiać, no dobrze, z jednej strony w porządku, mogę mieć tą umowę tam, gdzie mogę mieć i jest to dla mnie bardziej wygodne. Kontraktacja, o której pan Tomasz wspomniał, czyli wszelkiego rodzaju umowy B2B, oświadczenie usługi i tak dalej, ale z drugiej strony ja muszę mieć stabilność, bo ja nie wiem, co będzie za chwilę. Czy moje stanowisko będzie dalej funkcjonowało za rok w tej organizacji, czy będę mieć tą stabilność zatrudnienia, czy pracodawca nie zdecyduje się na rozwiązania, które są związane z poprawą efektywności biznesu. I moje stanowisko zniknie w tej perspektywie. W związku z tym mamy dwie perspektywy, no i mamy jeszcze wchodzącą naprawdę tutaj tą trzecią perspektywę technologii, cyfryzacji
i robotyzacji.
I to jest nieuniknione. Ja tak naprawdę czytałam, zapoznałam się z takimi raportami światowymi, ze Stanów ściągałam, jak będzie wyglądał nasz rynek pracy i w ogóle jak będzie wyglądał cały ekosystem firm w przyszłości. Przewidywania są takie, że będzie jedna osoba, która będzie zarządzała systemami robotów w organizacjach.
I to
jest dosyć
wtedy
przerażające. I co wtedy? To możemy sobie tak dzisiaj mówić, że to może być taki science fiction dla nas, tak? Jak się na to z tej perspektywy patrzy, ale to w takim tempie przebiega w tej chwili. Ja mając też klientów, rozmawiam z nimi, obsługując ich na co dzień, zapytuję właśnie, bo to mnie bardzo interesuje, czy już wdrożyli jakieś rozwiązania AI. W związku z tym tak, oni bardzo intensywnie pracują. Duże firmy pracują bardzo intensywnie nad wdrożeniem rozwiązań
związanych z robotyką.
Tak, z robotyzacją. Powołując swoich programistów, swoje zespoły, które nad tym pracują od środka. Więc myślę, że czeka nas nieunikniona zmiana rynku pracy, systemu pracy i systemu funkcjonowania przedsiębiorstw dzisiaj na świecie.
Zresztą ja tak sobie myślę z tego, co pani mówi, że akurat w naszym kraju możemy się dosyć mocno zdziwić, bo te zmiany przyjdą szybciej, znacznie szybciej niż nam się wydaje, choćby z powodów demograficznych. W tej chwili bardzo wielu z nas wyże demograficzne odchodzą na emerytury.
Tak.
Mamy małą, niską zastępowalność pokoleń. Rodzi się mało dzieci. I już wiadomo, że przedsiębiorcy, jeśli chcą rozwijać swoje firmy, muszą się decydować albo na ściąganie jakichś pracowników z innych krajów. A w tej chwili sytuacja geopolityczna jest jaka jest i żyjemy w pewnego rodzaju zawieszeniu, a firmy muszą działać. W związku z czym co? Robotyzacja. I tu może się okazać, że to przyjdzie do nas znacznie szybciej niż nam się wydaje.
Tak, bo jak spojrzymy z perspektywy chociażby kosztów dla pracodawcy, mamy zatrudnienie pracownika, załóżmy, nie wiem, to jest 10 tysięcy, tak? A mamy rozwiązanie robotyczne, które nas niewiele kosztuje, bo to czasami jest tak, że stawiamy sobie sami to rozwiązanie na bazie już modeli, które powstały i są udostępnione w sposób bezpłatny. W związku z tym można te rozwiązania wykorzystać i tak naprawdę potworzyć i kosztuje nas to dodatkowo tylko utrzymanie.
Z drugiej strony myślę, że możemy liczyć na polityków, którzy opodatkują pracę automatów i robotów i myślę, że jest to w założeniach, także to nie będzie oj tak
ale
lekko.
Wróćmy może do tego pierwszego pytania.
Bardzo
bo
proszę.
Sztuczna inteligencja czy zawody przyszłości to jest temat fascynujący, ale na pewno na osobne spotkanie. Natomiast tutaj pytanie, czy będzie stabilny ten układ, jaki się ostatnio zarysował, że te umowy o pracę nie tracą na atrakcyjności. Pamiętajmy, dlaczego nie tracą. Oprócz tego, co już byłoby powiedziane, jednak uelastycznienie poprzez formę do wprowadzenia w postaci pracy zdalnej. Ona tutaj znakomicie podparła atrakcyjność umowy o pracę. Gdyby tego nie było, mielibyśmy inny odsetek. Ja tak myślę, że może nawet by się to odchyliło 4-5% na korzyść umów cywilnoprawnych. Świadomie nie mówię śmieciówek, bo tu chciałem jeszcze zaznaczyć.
To już się zmieniło.
Nie cierpię tego pojęcia i zawsze z tym walczyłem, ale 10 lat temu to było powszechne. Teraz już się tak nie mówi, ponieważ okazuje się, że ten zleceniobiorca też ma swoje świadczenie uzusowione, tak? Ma składkę. Traktowany jest prawie we wszystkim podobnie. Prawo do przerw w realizowaniu swojego świadczenia na koszt zleceniodawcy, czyli w naszym języku pracowniczym, powiedzmy, to jest normalnie urlop, czy w ogóle zrównywanie statusu tych pracowników etatowych z osobami zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych. W tej chwili, jak popatrzymy na regulaminy, nawet na regulaminy pracy, regulaminy organizacyjne w przedsiębiorstwach, to tam pojęcie pracownika jest szersze. Ustawowo jeszcze nie, chociaż na przykład już w 2018 roku w ustawie o ochronie danych osobowych na przykład jest definicja, kim jest pracownik, ona jest rozszerzająca. Tam są również osoby na umowach cywilnoprawnych. Tak? Tam gdzieś są kwestie monitoringu wizyjnego na przykład, to tak samo. To już jest powszechne, że forma zatrudnienia nie jest najbardziej istotna. Potem popatrzmy, co się może stać w najbliższej przyszłości. Przypływ zleceniobiorców w osobach, które będą korzystać z tego świadczenia babciowego. To będzie umowa kwalifikowana jak umowa cywilnoprawna przecież. No i studenci, którzy, jeżeli będą poluzowane rygory zakazu pracy w niedzielę, o czym się coraz częściej mówi, no to nagle się okaże, że będzie to świetne miejsce do zarobkowania, co utracili jakiś czas temu studenci i oni zasilą tę rzeszę umów cywilnoprawnych, prawda? Także ja myślę, że te formy zatrudnienia, one będą po prostu zbiegać w przyszłości do bardzo takiej uwspólnionej formuły i nie będziemy się entuzjazmować, czy ktoś jest na etacie,
pracy, czy
na zleceniu, czy na B2B. Po prostu będzie związany tak czy owak z firmą. A kwestia odpowiedzialności, jakichś świadczeń dodatkowych, myślę, że to będzie coraz bardziej może nie pomijane, ale w drugiej czy trzeciej kategorii.
Joanna Bojarska, Andrzej Chmielecki, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A już za moment porozmawiamy o pieniądzach dla mikro, małych i średnich firm na rozwój innowacyjnych projektów. Chodzi o program Ścieżka Smart. Czy firmy będą z tego korzystać? A jeśli będą, czy wskoczą na wyższy stopień rozwoju? Zobaczymy, porozmawiamy o tym za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions Group, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca WSB Merito. No i nasz temat zapowiedziany, miliard złotych dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm na rozwój innowacyjnych projektów przewidziano w programie Ścieżka Smart, poinformowała o tym w środę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków, to od razu już informuję dla zainteresowanych, ruszy 6 maja, a Ścieżka Smart jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać zdolności badawczo-rozwojowe, czyli BIP. plus R, wdrażać innowacyjne produkty i procesy, a także przekształcać swoją firmę w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Dofinansowania dla małych i średnich firm na polepszenie zdolności badawczo-rozwojowych. Czy firmy będą zainteresowane? Bo coraz częściej słyszę, że no jak już chcesz robić jakiś projekt innowacyjny, to lepiej spróbować zdobyć pieniądze na własną rękę. Broń Boże z dofinansowania, bo to jest obwarowane wieloma właśnie warunkami i potem jest problem.
To jest bardzo dobra informacja.
Tomasz Smorgowicz.
Szczególnie, że jak dzisiaj badamy na poziomie akademickim i zastanawiamy się, dlaczego te innowacje w Polsce nie są aż tak hołubione przez przedsiębiorców, no to głównym elementem, który wychodzi nam jako taki właśnie element ograniczający, jest dostępność środków finansowych dla firm małych i średnich przedsiębiorstw, dla których tego typu projekty mogą stać się szansą rozwojową. I o ile możemy mówić o sobie jako innowatorach w kontekście polskim, to na pewno korzystają z tego i beneficjentami są firmy przede wszystkim duże i te z gałęzi przemysłowych, te, które już od wielu, wielu lat korzystają z tego typu narzędzi i w sposób już doświadczony tak naprawdę realizują tego typu projekty. No bo jeśli spojrzeć na kontekst Polski z kontekstu europejskiego, no to jesteśmy takim początkującym innowatorem, delikatnie ocierającym się umiarkowanego. To są dane Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2023, który niestety nie pokazuje, że chętnie występujemy po tego typu środku. Pewnie dlatego głównie, że no właśnie, mamy problem z dostępnością, mamy problem też z ludźmi, którzy są w stanie zarządzać tego typu projektami. Jeśli chodzi o liderów w Europie, tu głównie mówimy o Skandynawii. I tu znów dźwięczy nam niezwykle element dojrzałości kultury organizacyjnej, która wytwarza tego typu możliwości, daje doświadczenie i daje też przestrzeń dla menadżerów do tego, żeby nie zajmować się tylko i wyłącznie bieżącą działalnością i gronieniem własnego ogona, tylko jednak zaplanowaniem i próbą zrealizowania projektów, które są przyszłościowe i które są na pewno inwestycjami w organizacjach. Więc tu znów ten wydźwięk zrównoważonego rozwoju i kwestii ESG bardzo mocno dźwięczy nam w tymże obszarze. Dzisiaj w Polsce głównie zajmujemy się innowacjami produktowymi, procesowymi i tymi związanymi z bieżącymi tematami i rewolucją cyfrową i automatyzacją. Zatem to już dzisiaj jest realizowane, natomiast na pewno brakuje nam czegoś, co jest niezwykle istotne i co ja też we własnym życiu zawodowym staram się mocno wdrażać, czyli łączenia współpracy pomiędzy uczelniami, pomiędzy akademiami, pomiędzy wiedzą, która jest w instytucjach, a przedsiębiorstwami, które powinny korzystać z tego dobrodziejstwa, bo nie sposób, aby organizacje i zarządzały własnymi procesami i również realizowały badania. Natomiast we współpracy i w tym, co możemy zrobić wspólnie, jest niezwykle duża możliwość. Więc ja bardzo się cieszę, że ten program wchodzi, bo myślę sobie, że te małe firmy, które wiedzą, że mają jeszcze trudniej, chętniej skorzystają z tego typu propozycji.
Ja myślę, że zgodzę się z panem Tomaszem. Dzisiaj mikroprzedsiębiorstwa, małe firmy stoją przed bardzo dużym wyzwaniem przetrwania. Więc patrząc z perspektywy ekonomicznej i tego, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda rynek u nas, jeżeli chodzi o zlecenia, gospodarkę i tak dalej, nie wszystkie gałęzie się rozwijają, nie wszystkie gałęzie rosną. Chociażby jest to jakiś taki tutaj, powiedziałabym, dosyć mocny punkt, który stopuje niektóre przedsiębiorstwa. One się zamykają po prostu, tak? Najzwyczajniej w świecie z braku zleceń. I teraz z jednej strony mamy firmy rozwijające się w tym sektorze MŚP, które są nastawione na rozwój i mają branżę, która jest rozwojowa, ale brakuje środków finansowych. I ta odpowiedź tutaj ze strony PARP-u jest naprawdę bardzo potrzebna dla mikroprzedsiębiorstw, bo są pomysły. Ja rozmawiam z małymi przedsiębiorcami również, bo oprócz korporacji obsługujemy też mniejsze firmy i widzę ten ogromny potencjał, że szukają środków. Same nawet do mnie niektóre startupy przychodziły, bo poszukiwały środków na rozwój naprawdę świetnych, bo się z racji racji tego, że jesteśmy w Parku Technologicznym w Gdyni. Tam jest około 200 firm i wiem, że bardzo duża liczba tych firm szukała środków finansowych u private equity, czyli funduszy prywatnych, inwestycyjnych, na właśnie zainwestowanie w ich rozwiązania i produkty, a rozwiązania były świetne. Więc ja myślę, że wyjście takie do tego sektora mikroprzedsiębiorstw, małych firm jest naprawdę bardzo potrzebne na tym rynku. Pozwoli to faktycznie na realizację tych zamierzeń, tych pomysłów, które firmy mają i rozwijanie się. Sama jestem tym przykładem, bo faktycznie no, mam ciekawy pomysł, który już został obroniony przed Radą Naukową w Parku Technologicznym, związany z AI i rozwiązaniem pewnym. No i teraz sama szukam środków też na oczywiście część zasobów własnych, ale umówmy się, jeżeli mamy ciekawy, spójrzmy na to z tej perspektywy, jeżeli mamy ciekawy projekt, ciekawy pomysł, który zaspokaja jakąś potrzebę na rynku, jest to dobre dla rynku, ciekawe, to no, szukamy możliwości realizacji. Jeśli nie mamy możliwości sfinansowania tego w ramach własnej działalności, no to co dalej? Tak? No. A to jest taka odpowiedź, tak? I myślę, że dużo firm z tego skorzysta.
To trzymamy kciuki, pani prezes, i mamy nadzieję,
że
o projekcie jeszcze będzie szansa porozmawiać.
Z przyjemnością.
Andrzej Chmielecki.
Ja jestem bardziej sceptyczny niż koleżanka, ponieważ nie sądzę, żeby dużo firm z tego skorzystało, bo ten miliard złotych to nie jest dużo. Jeżeli weźmiemy ilość małych i średnich przedsiębiorstw, które działają w branżach, w których jest możliwość wprowadzania innowacji, czy w branżach technologicznych, to nie sądzę, żeby to były mikroprzedsiębiorstwa, MŚP tak, mikro nie, ponieważ nie będą miały zasobów do poprowadzenia takich projektów, to po pierwsze, po drugie będą miały kłopoty z rozliczeniem tych projektów, a jeszcze największe będą miały problemy z wykazaniem celów, dla których dany projekt był powzięty i później z jakim sukcesem on się zakończył.
Mam przy nadzieję, że to, co pan prezes mówi, nie zniechęci tutaj.
Nie zniechęci. Są firmy, które pomagają.
Są firmy, które pomagają, tak. I no, to jest też kwestia, jak się środowiska lokalne zorganizują, żeby z tego miliarda wyszarpać pieniądze. Bo jak mówię, miliard to nie jest dużo. Konkurentów mamy tam 8-9 w tych największych miastach i nagle się robią kwoty, które... Ja wiem, że dla pojedynczych przedsiębiorstw to są oczywiście atrakcyjne środki, natomiast to nie jest coś, co ożywi gospodarkę w całości. Natomiast to, co mnie cieszy, to cieszy mnie właśnie ten aspekt technologiczny i aspekt, z którego ostatnio się tak prześmiewano troszeczkę, czyli zrównoważonego rozwoju, ale myślę, że po takim dwumiesięcznym, powiedzmy, załamaniu, jeśli idzie akurat o ten aspekt, to już powoli otrząsamy się z tego. Banki w tej chwili powiedziały, że one dalej trzymają linię, będą finansowały te projekty, biorąc pod uwagę, czy są spełniane cele zrównoważonego rozwoju.
Zresztą Unia Europejska z tego nie rezygnuje, już Unia powiedziała. Może będą jakieś zmiany, ale nie rezygnuje.
Tak? To, co tam w pakiecie Omnibus jest proponowane, ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Póki co idziemy, jak idziemy. Cieszy mnie, że nie bierze się pod uwagę przy innowacjach w tym programie innowacji organizacyjnych. Bo to był zawsze taki kocioł, do którego wrzucano wszystko i nic, i z tego żadnego efektu nie było, bo papier był cierpliwy i wszystko przyjął, tak? Teraz to nie jest przewidywane i to mnie cieszy.
A myślą państwo, że nasi urzędnicy są już lepiej przygotowani niż w poprzednich latach, żeby no, przyjmować takie wnioski, decydować o tym, który rokuje, który nie rokuje, żeby dofinansować?
Co rok są lepiej przygotowani. Co rok są lepiej przygotowani, a to jest, to może nie tyle urzędnicy, bo to jest cały czas ten PARP, tak? Co rok są nabywane nowe doświadczenia, tworzone nowe jakieś koalicje lokalne do współpracy, bo może się za chwilę okazać, że PARP, Agencja Rozwoju Pomorza, zechce wziąć jako partnera takiego tutaj lokalnego do dalszej redystrybucji środków. A tu ten poziom ekspertyzy wszędzie idzie do góry.
No i na korzyść tych, którzy będą aplikowali, działa czas, bo no, trzeba się zmieścić w pewnym czasie, trzeba pieniądze też wydać w pewnym czasie, więc warto, proszę Państwa, aplikować. A jeszcze chciałam podpytać, czy jakie to może skutki, czy my odczujemy jakieś skutki dla naszej gospodarki właśnie takiego dofinansowania? Już zresztą Państwo stwierdzili, że to nie jest dużo, ale jednak zawsze coś i jednak więcej firm coś zacznie robić w tej materii, niż gdyby tych pieniędzy nie było.
Znaczy na pewno siła w małych i średnich przedsiębiorstwach będzie większa, niż gdyby ten miliard złotych, co tutaj z panem prezesem nie sposób się nie zgodzić, nie jest dużą kwotą. Został wrzucony do tego wielkiego kotła przedsiębiorstw, które pewnie nie odczułyby tak naprawdę tej kwoty, natomiast dla małych i średnich firm, które faktycznie do tej pory były bardzo pozbawione możliwości dotacyjnych i też o nich zapominano bardzo często w tych dyskusjach, myślę, że to będzie dobry element energetyczny, który pozwoli tak naprawdę temu obszarowi się ożywić.
A pozwoli talentom zostać tutaj i spróbować swoich sił nawet w startupie jakimś, a nie emigrację gdzieś, gdzie no, nie będą musieli się martwić o pieniądze na badania i rozwój.
Zdecydowanie uważam, że młodzi ludzie dzisiaj oni niekoniecznie chcą pracować w korporacjach, zamykać się w tych korporacjach i wykonywać powtarzalne czynności. Młodzi ludzie szukają dzisiaj ciekawych wyzwań i to, co jest w dużej mierze też stanowi obszar ich zainteresowania i pasji. I wierzę bardzo w młodzież i oni szukają takich rozwiązań, więc dla młodych ludzi, którzy będą mieli możliwość, będą mieli świetny pomysł, będą mieli możliwość skorzystania z tego typu rozwiązań, myślę, że to będzie bardzo rozwojowe i skorzystają z tego.
To dlatego, jest rozwojowe i stabilizujące, a kto by chciał uciekać z naszego pięknego województwa, z Kaszub, Kocielia?
To na pewno nie. To
naszego Trójmiasta. Przecież jesteśmy uznawani nie tylko w Polsce, ale i w Europie za miejsce dobre do życia.
No, ja teraz
jedno z najlepszych do życia w Europie.
Teraz rozmawiam z warszawiakami, którzy wybrali sobie Gdańsk jako miejsce do życia i są bardzo zachwyceni. To tylko warszawiacy, a też są osoby, wiele osób z zagranicy.
Zresztą oczywiście.
Wystarczy podejść pod kompleks biurowy w okolicach Oliwii Biznes i tam no, jest jedna wielka wieża Babel tak naprawdę. Mam wrażenie, że Polski to jest w mniejszości słyszany. I fantastycznie, i więcej takich osób. A jeszcze na koniec, bo czas nam się powolutku kończy, czy ta informacja o takich programach, o dofinansowaniu, o grantach dociera tam, gdzie powinna dotrzeć? Czy tutaj coś trzeba byłoby polepszyć, żeby jednak dostęp do tej informacji objął szersze grono, żeby ludzie naprawdę z wartościowymi programami aplikowali po te pieniądze?
Myślę, że ci wszyscy, którzy mają w głowie pomysły, już sami pracują, a takich nam najbardziej w tego typu projektach potrzeba, oni są wyczuleni, są otwarci na szukanie tego typu informacji, także myślę, że wszystkie tego typu firmy, tego typu podmioty, one doskonale już wiedzą, a na pewno też dzięki naszej audycji dzisiaj dowiedzą się bardziej, bo najgorszym z mojej perspektywy w tego typu projektach są organizacje czy podmioty, które występują, próbując dopasować się do projektu i tak naprawdę zaczynają szyć rozwiązanie pod założenia projektowe, które zgoła są niestety później niemożliwe do zrealizowania, bo nie ma w tej podmiotowości pewnej już wypracowanej natury, pewnej procesowości do tego, żeby tego typu innowacja mogła faktycznie być ewaluowana. To, co pokazują też startupy, jeżeli one są zbyt dofinansowane w początkowej fazie, po prostu bardzo często później w tej fazie schyłkowej, wtedy, kiedy trzeba wyjść i skomercjalizować działanie, po prostu sobie nie radzą, a podmioty, które zaczynają trudną drogę od tego, że próbują wyjść na wolny rynek i próbują zainteresować podmioty, które być może, czy na zasadzie prawie equity, czy po prostu różnego rodzaju joint venture firmowych, chociaż rozpoczynają tego typu proces, to tego typu dotacja będzie dla nich tak naprawdę świetnym sposobem na przyspieszenie i na realizację tego, co sobie założyli.
Tak, myślę, że tutaj w nawiązaniu do tej informacji, czy ona jest powszechna, myślę, że bardzo fajnie i świetnie współpracują parki technologiczne i różnego typu akceleratory między sobą, bo sama niedawno z parku dostałam też jakiś program, który jest finansowany przez park w Krakowie, więc ta wymiana informacji jest cały czas wśród tych instytucji, co bardzo też cieszy i myślę, że tutaj w tym miejscu, gdzie już te startupy faktycznie są osadzone, zawiązane i mają pomysł, jest świetna.
Zatem jeszcze raz pieniądze do wzięcia, miliard złotych dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm. Jest jeszcze troszkę czasu, żeby się przygotować. Nabór wniosków zaczyna się 6 maja, a program nazywa się Ścieżka Smart, o czym informuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Bojarska, prezeska HR Solutions z grupy, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowca WSB Merito. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem już w czasie letnim w poniedziałek, 5 minut po godzinie 10. Bardzo serdecznie gościom i Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
Dziękujemy. Ludzie i pieniądze.